kilka razy w życiu powinienem już umrzeć, zginąć w jakimś wypadku, za trzy razy utopić się w jeziorze, spaść z dachu wieżowca. A jednak przeżyłem to wszystko i no to próbuję tę szansę wykorzystać.
Czerwony kapturek.
Czerwonego kapturka.
Była raz mała, słodka dziewczynka, którą kochał...
Tylko poprzątałem pokoik dzisiaj, a nie usądzałem tak sobie. Pomagałem złożyć usytko dla Julki. Nazywam się Michała, nazwisko mam Sklennik. Mieszkam tutaj w tym domu z rodzicami, moją młodszą siostrą Julcią. Moja siostrzyczka jest duża i się dużo śmieje do mnie. Też jest bardzo kochana i ją bardzo kocham. Mam jeszcze jedną siostrę, na imię ma Marta, ale jej nie znam. Ale moja mamusia też się nazywa Marta, ale wtedy tatuś... Urodziła się tatusiowi jego córka taka, ale wtedy nie był jeszcze poślubiony z moją mamą. Czasem mama się denerwuje, tata jest taki spokojniejszy. Chciałbym powiedzieć, że bardzo tatę kocham.
W życiu jest dobrze i źle, jak jest to dobrze, to niedobrze. Zmieniając swoje życie kilkanaście lat temu, chciałem się nauczyć radzić sobie w życiu bez alkoholu, bez tego znieczulacza, środka nasennego, środka na zanik pamięci, na rozwiązywanie problemów, które właściwie w żaden sposób nie rozwiązywał, tylko wręcz je powodował. Kiedy patrzę teraz na Julcię, ona urodziła się 14 października, w dniu mojej rocznicy trzeźwości, to cały czas przypomina mi się tamta moja mała córka, która nie miała mnie takiego... Jaki mają mnie teraz moje dzieci. Tamta moja pierwsza rodzina, tak dziś ocenia, nie miała szans przetrwania.
Oj, dziewczynko. No widzisz, ty wkładasz sobie ten palec do gardła i sobie tam gibrasz te migdałki.
Niepijącym alkoholikiem żyje się, myślę, że żyje się tak samo jak z każdym innym mężczyzną w związku. To był ostatni rok moich studiów. Kolega wciągnął mnie w działalność takiego stowarzyszenia dla młodzieży. Powiedział, że tam w Stowarzyszeniu Dom Trzeźwości jest pan Franciszek, z którym można porozmawiać. Może coś będzie można nawiązać jakąś współpracę. Koniec końców z tego nic nie wyszło, ale że mój przyjaciel, który nas właśnie tak skontaktował, gra w brydża. Od tego czasu się dosyć często spotykaliśmy na kartach.
No i był taki już moment w tym moim nowym życiu, że próbowałem budować idealny związek i tak go budowaliśmy, że nie zdążyliśmy się nawet pokłócić i się rozstaliśmy. No i potem znowu wróciło takie myślenie, że a mi to już się już nic nie należy i ja już tego nie chcę. Ja już jestem taki pan trochę, co popołudniami czasami lubi się zdrzemnąć. No Marta jakby podobała mi się wtedy, ale cały czas patrzyłem na nią w kategoriach takich, że dzieli nas taka różnica wieku, 22 lata. I wtedy usłyszałem, że to właściwie powinienem jakby czuć się odpowiedzialny za swoje decyzje, a nie za jej. I ona oczekuje jakby takiej mojej decyzji. Tak? No i od tego czasu jesteśmy razem.
Chodź.
Mój tata był alkoholikiem i ja właściwie ostatnie lata jego życia, to był okres mojego takiego dorastania, koniec szkoły średniej i nie dało właściwie ze sobą, nie rozmawialiśmy. Umierał w przekonaniu, że umiera z powodu palenia papierosów. I mówił mi, że lepiej sobie wypić kieliszek wódki niż palić. Ostatni okres to był taki czas, kiedy go chyba nawet nienawidziłem. A jednocześnie bałem się go i po jego śmierci dostałem się na studia i skorzystałem z takiego walorów, w cudzysłowie, szerokiego świata. Ten okres mojego takiego oswajania się z alkoholem i upadania, czyli w dół, trwał spokojnie 20-25 lat. Jestem takim szkolnym przykładem alkoholika. Gdyby chcieć studentom pokazać, jak przebiega rozwój tej choroby, według wykresu Jelinka, to dokładnie wszystko tak szło krok po kroku. Tak, ja byłem zakompleksionym chłopakiem, byłem takim w szkole podstawowej i gdzieś tam w dwóch pierwszych latach szkoły średniej byłem najniższy w klasie. Źle grałem w piłkę, więc do drużyny piłkarskiej brano mnie tylko dlatego, że drużyna musiała liczyć 11 osób. Alkohol wyzwalał we mnie taką moc. Robił ze mnie duszę towarzystwa. Ja miałem odwagę podejść do obcej dziewczyny, poprosić ją do tańca. Opowiadałem fajne dowcipy, tam nie awanturowałem się. Wszyscy mówili, że z Frankiem warto pić, bo on jest spokojny, nie narozrabia i ma mocną głowę, to jest okej. Okay. Potem się dowiedziałem, że mocna głowa jest jednym z objawów uzależnienia, ale ja nie traktowałem się jako alkoholika, dlatego że alkoholik dla mnie to już był ktoś, kto upadł już na samo dno. To jest tak, jaki był mit w społeczeństwie o alkoholizmie, czyli to jest facet, który tam pije denaturat i śpi w rurach. No, to tak, no ja tutaj wtedy student, bo myślę, że wtedy już się zaczęło to taki mocny wstęp do uzależnienia się. A był taki moment, pamiętam, na czwartym roku studiów, mieliśmy zajęcia z psychologii klinicznej i tam był taki kilka godzin zajęć dotyczące klinicznych uwarunkowań i skutków nadużywania alkoholu. Miałem odwagę zadać pytanie prowadzącej ćwiczenia, kim jest alkoholik? I ona powiedziała tak, że właściwie najprościej można powiedzieć tak, że alkoholik to jest ten człowiek, który nie umie odmówić wypicia drugiego kieliszka. Wtedy przez miesiąc zamiast pić wódkę, to piłem tylko wina. Dowiedziałem się później, że alkoholicy stosują ten mechanizm racjonalizacji, czyli mechanizm obronny jako jeden z podstawowych, czyli mechanizm usprawiedliwiania, uzasadnienia picia. Zdarzył mi się zerwany film. Ja się trochę wtedy przeraziłem, ja gdzieś tam przez kilka godzin funkcjonowałem, podobno gdzieś tam z kimś grałem w brydża. Ja tego nie pamiętam, ale na drugi dzień koledzy mi opowiadali, że próbowałem kogoś, kto mieszkał ze mną w pokoju w akademiku, wyrzucić przez okno. Ja nie wiedziałem, czy to jest prawda, bo nie byłem w stanie tego zweryfikować. To była praca zawodowa, ja się w tej pracy zawodowej trochę musiałem pilnować. Na początku w urzędzie, później praca w szkole, ale to nie piłem w szkole, po szkole już tak. Później praca w Warszawie, to uważałem, że mi się to należy. Tak? No, moje stanowisko, częste wyjazdy za granicę, pobyty w kraju. Swojej żonie tłumaczyłem, że ja muszę, bo żeby nawiązać kontakty. Zaczęły mi się zdarzać sytuacje, że jako szef zaczynałem pić ze swoimi pracownikami. Moje życie koncentrowało się wyłącznie wokół picia w ostatnim okresie. Cały swój porządek dnia temu poświęcałem. Każda próba zaproponowania mi zrobienia czegoś nowego wywoływała u mnie zdenerwowanie i stres, bo już pod włosami kłębiły się myśl, gdzie, z kim, kiedy, o której godzinie. Myślałem, kiedy skończy się ta narada, kiedy skończy się ta konferencja, kiedy skończy się ten zjazd, żebym mógł się spokojnie pójść napić. To jest coś strasznego. Kiedyś mi moja żona wyliczyła, że mnie nie było 180 dni w ciągu roku w domu. A wtedy już była córka. Pierwsza żona była z wykształcenia psychologiem klinicznym i myślę, że miała o tym pojęcie. Ja próbowałem jakby to rekompensować, powiedzmy, prezentami. Wtedy mówiłem, no przecież ja cię nie biję, tak? Nie awanturuję się. A jak już byłem obecny, to nie byłem kontaktowy, w sensie takim, nie miałem czasu dla niej, no to najczęściej zapraszałem ludzi do domu. I wydawało mi się, że jest okej. Dziś wiem, że moja żona miała prawo mieć tego dosyć. Zaczął się prywatny biznes, duże pieniądze, częste wyjazdy za granicę. Potem wystarczył jeden moment tak zwanej przewałki w interesach na wschodzie i wszystko, co posiadaliśmy, straciliśmy. Żona zareagowała w ten sposób, że zabrała córkę, wyjechała do swoich rodziców. To było już w 1995 roku. Ja mieszkałem w Mińsku, bo to było na Białorusi. To już właściwie, nie wiem, jest mi wszystko jedno. Tak. I wtedy pojawił się u mnie w tym mieszkaniu, które wynajmowałem, syn moich sąsiadów. Nie wiem, skąd zdobyli adres, bo ja im go na pewno nie podałem. Spakował mnie, reszta rzeczy tam została. Wsiedliśmy do pociągu i tak zlądowałem w kraju. I potem już nie bardzo wiedząc, co w tej Warszawie dalej robić. Więc kończyłem swoje picie na takim bardzo zmasowanym etapie, na bardzo wysokim poziomie tolerancji na alkohol. Siedziałem tak od rana do rana w pustym mieszkaniu, przy maszynie do pisania. Najczęściej w nocy pisałem, bo uważałem, że to jest taki szczególny moment. Ale wypijałem z 1,5 litra dziennie wódki. Po to, żeby poczuć się dobrze, żeby zasnąć. Nie dlatego, że mi to smakowało, tylko musiałem tyleż wypić. Czyli zaczynały mi się trząść ręce, przestałem kojarzyć, nie mogłem jeść, miałem jakieś tam zaburzenia wzroku i wszystkie inne takie przypadłości, łącznie z halucynozami, omamami. Efekt zespołu odstawiennego, który już dawał się we znaki. Tak? Wróciłem tutaj, tu jeszcze próbowałem pić i przekonywać wszystkich, że, a szczególnie moją siostrę terapeutkę, że jak chcę, to nie piję, nie jest mi to do życia potrzebne. Doprowadziła mnie do ściany konsekwentnie. Nie pożyczała mi pieniędzy, nie pomagała mi w niczym. Jak skończył mi się okres wynajmu mieszkania i stanąłem z walizkami na chodniku i zadzwoniłem do niej, że ma po mnie przyjechać, to im powiedziała, że no przykro bracie, ale nie jestem ci w stanie pomóc. Świat się wtedy zawalił. No jak, no, nie mam gdzie mieszkać, stoję z walizkami na ulicy, a moja rodzona siostra mówi, nie mogę ci niczym pomóc. Kazała mi zadzwonić do mojej drugiej siostry, która mieszka tu w Poznaniu. Przyjechała po mnie i postawiła mi warunek, że od parę dni mogę u nich pomieszkać, ale ma dla mnie ostatnią propozycję, że jest możliwość, żebym dostał się w przyspieszonym terminie na oddział leczenia uzależnień do Gniezna. I ja się tego pomysłu uczepiłem, nie protestowałem. Nie było to tak, że rzuciłem się w objęcia swojej siostrze z okrzykiem hura, natomiast nie protestowałem. Odwyk to był dla mnie ratunek, bo ja wiem, że gdyby, tak dziś mówię, że gdyby nie terapia i to jeszcze w dodatku terapia na odwyku, no kombinował, bo moja siostra kiedyś tam nakłoniła mnie do pojechania na meeting. Pojechałem tam, oczywiście wyciągnąłem jako dziennikarz kajet i długopis i zapowiedziałem im, że napiszę tu parę fajnych reportaży na ten temat. Usłyszałem, że mówię nie na temat, bo meeting się nie odbywa. To nie są warsztaty dziennikarskie, no to się obraziłem i opuściłem to spotkanie. A jednak odwyk to był taki moment, w którym ja się przede wszystkim dowiedziałem, że nie jestem inny niż inni alkoholicy. Bo niektórym podstawowa terapia zajmowała 6 tygodni, a ja byłem tam 8 tygodni. Pamiętam taki moment, zanim się trafi do grupy terapeutycznej, to kilka dni przebywa się na tak zwanej Tygrysówie. No i tam leżę, czekam, aż się ktoś w tej sali pojawi, zwłaszcza, że patrzę, że na dwóch łóżkach leżą jakieś plecaczki. Wchodzi dwóch facetów z wyraźnymi śladami tego, że się chodnik podniósł do góry i uderzył ich w twarz. Przywitali się ze mną po imieniu i przedstawili się i mówią, też masz problem? I wtedy zrobiło mi się gorąco. I mówię, nie chłopaki, ja właściwie przyjechałem sobie tutaj trochę nerwicę podleczyć. Potem się złapałem bardzo szybko na tym, że jak ja tu będę przez te 6 tygodni, bo tyle miałem być. A że byłem 8, to wyniknęło później, że będę przez te 6 tygodni udowadniał tą nerwicę. Znaczy, bardzo szybko uznałem swoją bezsilność. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i przestaliśmy kierować własnym życiem. Tylko jeden z 12 kroków mówi o alkoholu, no bo nie ma potrzeby mówienia więcej. Albo uznaję swoją bezsilność i poddaję się, albo nie, no. Wyszedłem z opinią z odwyku dobrze wyedukowanego alkoholika z szansą na powodzenie. Zaraz po tym dostałem zalecenie mimo wszystko kontaktu z poradnią tutaj w Poznaniu i co najmniej 3 meetingi w tygodniu. Zdarzały mi się nawroty, sen alkoholowy, czułem suchego kaca. Nie to, że chciało mi się pić, ale to działa trochę inaczej. Znaczy, nawrót nie pojawia się z minuty na minutę, trwa dniami, tygodniami, a może się skończyć za piciem. Nie? Na odwyku i kazano nam jakby odegrać rolę inscenizacji polegającej na tym, że przychodzi mój najlepszy kolega i namawia mnie do picia, no to żebym ja umiał powiedzieć 2 cudowne słowa. Nie piję. Okazuje się, że nie jest to taka prosta sztuka, tak? Bo to kolega z takimi doświadczeniami, tyle żeśmy wspólnie wypili, no i teraz mam mu powiedzieć nie piję. Miałem też takie skłonności do rzucania się wyjaśnienia, wiesz, bo tu jest choruję, bo tu to, bo to to, bo to. Okazuje się, że trzeba po prostu powiedzieć ludzkie słowa, nie piję, dziękuję, nie piję. Słucham. No. Chcesz coś powiedzieć do mikrofonu?
Chciałam powiedzieć, że z mamą układam puzzle i z tatą pojechałam na Cytadelę.
Pamiętam, że jak Michał jeszcze był taki miał kilka miesięcy, to mówiłem, że marzę o tym momencie, w którym będę mógł powędrować ze swoim synkiem za rączkę, tak za palec, on mnie trzyma. I któregoś dnia idę ze swoim synkiem na spacer, a on mnie trzyma za palec. Michałek jest tulaśny i taki jest fajny. Jurcia ma zapach takiego mlecznego bobo jeszcze, tak? A to już jest taki chłopak. Ja się czasami zastanawiam, bo on kiedyś zaczął mi zadawać pytania o to, że ja nie piję. A nie tak dawno tu w sklepie niedaleko dopadł jakiegoś młodego chłopaka, który kupował kilka piw i mówi do niego: tej, a po co to robisz? Bo mój tatuś nigdy tego nie kupuje. Facet nie bardzo wiedział, jak się zachować. Ja właściwie też nie bardzo. Natomiast ekspedientka mówi: wie pan, ja to już pana znam parę lat i faktycznie pan nigdy nie kupuje alkoholu u mnie. Gdyby nie to, że pan kupuje papierosy, to myślałabym, że jeździ pan na spotkania jakieś wyznania. Przedwczoraj mi tam zadał jakieś pytanie, że jest tak ciepło i ludzie proszą o piwo z lodówki, a czemu ja nie kupuję? No ja mówię, bo mi się chce pić i kupiłem sobie wodę do picia. No, nie zadawał dalszych pytań, poczułem się zwolniony z dalszych wyjaśnień, ale no, tak ma być. Ale wiem, że muszę dbać o siebie. To nie jest tak, że już mam to zagwarantowane. Parę rzeczy robię tam dla wspólnoty, dla trzeźwych ludzi. A co ważne, przez te lata nauczyłem się, że 12 kroków, program 12 kroków jest do zastosowania w każdej minucie dnia, a nie tylko na meetingu. No, to nie jest taka prosta sprawa. Jeśli ktoś pyta, jak długo trzeba realizować 12 kroków, to potwierdzam. Każdego dnia i przez całe życie. Jednym z kroków jest krok 8, mówiący o tym, że sporządzamy listę osób, które skrzywdziliśmy i staramy się im zadośćuczynić. I krok 9, który mówi, że to czynimy, czyli zadośćuczyniamy. Uciekałem od tego, ale od tego nie da się uciec. Na terapii dostałem zadanie, że mam napisać list do swojej byłej żony z przeprosinami za krzywdy, które jej wyrządziłem. Ja ten list musiałem prezentować przed grupą terapeutyczną i jak opisałem, tak, dobry rok. To okazało się, że on był pełen dobrych intencji, tak? Ja rozpoczynałem przepraszanie, ale potem się pojawiało to słowo ale, tak? Jakby chciałem jednak wskazać, że pewno bym jej nie krzywdził, gdyby ona nie była taka, jaka jest. Kiedy list został już zaakceptowany, no to nosiłem go jeszcze przez parę tygodni w torbie, ale wysłałem go i to potem szybko rozwiedliśmy się bez orzekania o winie. Ale znaleźliśmy jakąś taką płaszczyznę porozumienia. Uważam, że kogo zdążyłem przeprosić i zadośćuczynić, przeprosiłem i zadośćuczyniłem. Ale pierwsza rozmowa to była rozmowa z moją mamą. I kiedy pojawił się Michaś, zdążyła go jeszcze poznać, potrzymać na rękach, poznać wcześniej Martę. Wiem, że była z tego bardzo dumna. I teraz, kiedy jestem nad grobem swoich rodziców, to jest mi już łatwiej, bo nie boję się swojego taty. I opowiadam im, jakie mają fajne wnuki. Ja miałem taki lęk, jaki będzie los mojego syna, mojej córki, wiedząc, że dzieci alkoholików mają podwyższoną skłonność. Tak? No co ja mogę zrobić w tej sprawie? No, mogę wspólnie z Martą pokazać naszym dzieciom, jak można fajnie żyć bez tego. A co zrobi? Nie wiemy. To tak samo, jak nie można pokonać alkoholizmu silną wolą. Gdyby tak było, to dzisiaj zamiast poradni odwykowych powinny na każdej ulicy być poradnie kształtowania silnej woli. Ja już wiem, że to jest kwestia wyłącznie dobrej woli. Pić już umiem, no to spróbowałem nauczyć się nie pić. No i na tym polega dobra wola.